tragedią dla gospodarki światowej. To tak jakby serce stanęło człowiekowi.
Ludzie się boją i mówią, dlaczego straszycie ludzi, dlaczego dajecie takie...
I będziemy wtedy się wszyscy zastanawiali, czy będzie mieli Armagedon. Nawet nie nuklearny, bo to może być skończyć tylko wojną konwencjonalną. Niemiecka gospodarka straci model rozwojowy. Obstawiam, że będzie jednak konfrontacja chińsko-amerykańska na Pacyfiku. Swoją produktywnością zjedzą Europę. No zaleją nas swoimi produktami. No, uważam, że jeżeli Trump wygra wybory, to będzie myślał, że jest takim kozakiem. Największa wojna od 1945 roku.
Powrót do pracy, gdzie trzeba sobie ubrudzić ręce. Wielu młodych Polaków też się zastanawia, czy zostać w Polsce, czy wyjechać. Gdzie my jako Polska idziemy?
Główną zasługą jest zasługa społeczeństwa polskiego, którzy będą zarabiać więcej niż pracownicy biurowi, zwłaszcza, że sztuczna inteligencja będzie zastępować. Dlatego też mogą chcieć zabić Trumpa wcześniej. Nie chcą, żeby Chińczycy mieli najlepszy przemysł samochodowy, nie chcą, żeby mieli najlepszy przemysł półprzewodników. Wykorzystaliśmy absolutnie globalizację, ale ta wojna światowa skalowalna może trwa, bo druga wojna światowa...
Dziś chciałem Cię zaprosić na imprezę InvestCavs w Krakowie 5 i 6 kwietnia. Będziemy tam całym zespołem agenta specjalnego i metamorfozy finansowej. Przez 2 dni na 2 stoiskach będziesz miał okazję spotkać nas, porozmawiać, przybić piątkę, skorzystać z konsultacji, zrobić sobie zdjęcie na stoisku kanałowym, skorzystać oczywiście z darmowych wykładów, które tam będą przez całe 2 dni. Zapraszam Cię na nasze stoiska, bo będą też goście naszych odcinków, których znasz z naszych filmów na kanale. Będzie na pewno Sebastian Kielichowski, będzie Iwona Wierzbicka, będzie Marcin z Holistika, no i jeszcze szykujemy dla Ciebie fajne niespodzianki, także w linku pod spodem odbierz bezpłatny bilet i widzimy się w Krakowie. Do zobaczenia.
Gościem dzisiejszego odcinka jest Jacek Bartosiak, polski prawnik, doktor nauk społecznych, publicysta zajmujący się geopolityką i strategią, założyciel think tanku Strategy and Future, autor wielu książek.
Cześć, z tej strony Grzegorz Kurz, witaj na kanale. Dziś moim gościem jest pan Jacek Bartosiak.
Cześć, witam serdecznie.
Dziś myślę, że zaskoczymy, bo nie będziemy rozmawiać o geopolityce, aczkolwiek o temacie, który z geopolityką no, ma wszystko związane. Można powiedzieć, że to wszystko jest taki jeden organizm, bo gdyby ktoś powiedział, że finanse nie są związane z gospodarką, a gospodarka z geopolityką, no to przecież nie miałby racji. Będziemy rozmawiać o geo, ale o geopolityce takiej, która nas dotyczy bardziej, czyli o gospodarce, no bo przecież każdy z nas w organizmie, jakim jest gospodarstwo domowe, a później miasto, a później państwo też gdzieś ma połączenia ogromne. Przecież ja jestem połączony z moim sąsiadem, ze sklepikarzem, oczywiście, z urzędem i też to jest taka nasza mała polityka w mniejszym wydaniu. To działa przecież jak świat i chciałbym zapytać właśnie, porozmawiać w zasadzie o tym, gdzie my jesteśmy i chciałbym w Polsce się zatrzymać i dopytać o ten nasz kraj, który się przecież świetnie rozwija od lat 90. My jesteśmy, można powiedzieć, no, na nieustannym takim wzroście. Oczywiście czasy pandemiczne zatrzymały cały świat, nie tylko Polskę i pamiętamy ogromne spadki tarcze i wiele przedsiębiorców, którzy mieli problemy. No ale trzeba wspomnieć, że w Polsce jest dobrze i przy tym całym strachu, który jest medialny, ogromny, no nie możemy tematów wojennych zamieść pod dywan i powiedzieć, że ich nie ma. Więc te filmy, gdzie troszkę może straszymy nawet tym, co jest gdzieś tam za granicą jest, no to musimy to nagrywać, ale warto też powiedzieć, że jest dobrze w Polsce. Siedzimy w Warszawie. No dobrze, zadajmy pierwsze pytanie właśnie. Gdzie my jako Polska idziemy? W którym kierunku? Czy to jest moment, gdzie my już jesteśmy na samym szczycie i teraz kryzys przed nami, widzimy jakie są ceny nieruchomości, ceny wynajmu. Polacy się zastanawiają, rozmawialiśmy z chłopakami przed rozpoczęciem, co robić. Kredytu niektórzy nie są w stanie dostać, nieruchomości są bardzo drogie. Gdzie my jesteśmy gospodarczo według pana? No jest pan Polakiem, mieszka pan tutaj, obserwuje pan to wszystko.
Mamy za sobą i jesteśmy w trakcie być może najbardziej spektakularnego wzrostu gospodarczego w tysiącletniej historii Polski. Był on wynikiem kilku zazębiających się zjawisk. Po pierwsze, złamania świata dwubiegunowego, w którym to świecie zimnej wojny byliśmy po stronie sowieckiej, w zamkniętej gospodarce nakierowanej na łańcuchy wartości do Sowietów.
Tak.
Więc po okresie transformacji, przeedukowaniu się Polaków, otwarciu się i otwarciu wymiany z Zachodem, zarysowała się oczywiście wolność. Miała też swoje negatywne strony, to znaczy przewaga kapitałowa z Zachodu uruchomiła, ale uruchomiła gigantyczną przedsiębiorczość ludzi. I tutaj główną zasługą jest zasługa społeczeństwa polskiego, piekarzy, wytwórców, przedsiębiorców, którzy dźwignęli to. Musieli dokonać głębokich zmian w sobie samych. I tu się pojawiła, czyli tak, mieliśmy dywidendę geopolityczną, która pogłębiła się w latach 90. również tym, że Amerykanie postanowili rozszerzyć NATO i przyjęli nas do Sojuszu Północnoatlantyckiego, co przekonało inwestorów, że warto, i co przekonało Unię Europejską, że w zakresie bezpieczeństwa można pomimo sprzeciwu Rosji rozszerzyć Unię Europejską. Na dodatek jeszcze zbiegło się to z wielką dywidendą geograficzną państwa polskiego wreszcie, gdzie jesteśmy sąsiadami Niemiec, które były zainteresowane w rozszerzeniu Unii, uzyskaniu taniej siły roboczej, od szparagów po domy starców i również w rozproszonym przemyśle nowej generacji, którego hubem są Niemcy, mieliśmy bliskość geograficzną Wielkopolski, Śląska, po to, żeby współuczestniczyć w niemieckich łańcuchach wartości w niższych kosztach produkcji i dalej wysyłać owoce swojej pracy jako podzespoły do niemieckiego przemysłu, który później przez porty północnych Niemiec mógł eksportować to w globalnej gospodarce, która istnieje dzięki Amerykanom i temu zwycięstwu i obecnej globalnej. Więc wykorzystaliśmy absolutnie globalizację dzięki Amerykanom, że zapewnili bezpieczne przepływy strategiczne, bliskości wobec Niemiec, które były zainteresowane wejściem naszym do Unii i do NATO dla własnego interesu gospodarczego, przyjęciem podporządkowanych reguł, że na nierównych zasadach weszliśmy do Unii, czyli jak biedniejsi krewni. I Niemcy wspaniale się rozwijali dzięki nam, a my przy okazji otrzymaliśmy modernizację wiedzy, jak się pracuje, bo trzeba przyznać, że Niemcy wiedzą, jak się pracuje i nas uczyli tego. Uzyskaliśmy również dostęp do wiedzy, organizacji itd., itd., pomimo tego, że warunki były nierówne. W drugiej fazie załapaliśmy się na wielkie transfery finansowe z Unii Europejskiej, co ma plusy i minusy, ale to plusy, bo pojawia się więcej kapitału, możliwości, ale minusy, bo ja nie jestem pewien, czy to jest taka przedsiębiorczość w pełni i czy to nie generuje kapitalizmu politycznego i nie umacnia kapitalizmu politycznego, czyli że politycy decydują o kierunkach przepływów i nie do końca jest to związane z wolnym rynkiem. No i jeszcze wykorzystaliśmy znakomicie swoje położenie na głównym szlaku przesyłowym wschód-zachód w Europie i północ-południe, od Skandynawii do Turcji, do Panonii, prawda, i Doliny Dunaju, i między Rosją i Wielkim Wschodem, a Europą Zachodnią. No i problem polega na tym, że to wszystko, co geopolityka niesie, upadek prymatu USA, możliwość wojny światowej, bo geopolityka jest starszą siostrą makroekonomii. No, najlepszym dowodem jest to, że Balcerowicz mógł przyjść dlatego, że Amerykanie wygrali zimną wojnę i brygady Mariotta prywatyzowały. I gospodarka wolnorynkowa i pełne otwarcie na Zachód były możliwe dzięki temu, że Amerykanie wygrali geopolitykę. A potem ustanowili paradygmat, a potem geopolityka decydowała, że musieliśmy słuchać, żeby wstąpić do Unii i przyjąć warunki makroekonomiczne tej współpracy, musieliśmy zaakceptować to, że mieli przewagę geopolityczną nad nami, prawda? A teraz, pomimo tego, że chcielibyśmy utrzymać globalizację, pęka ona z powodów geopolityki, bo Stany się czują zagrożone, że Chiny sięgną po dominację i prymat i budują mury. Nie chcą, żeby Chińczycy mieli najlepszy przemysł samochodowy, nie chcą, żeby mieli najlepszy przemysł półprzewodników, starają się wymusić na Unii Europejskiej, żeby tak nie było. No i to też wpływa na marżowość, z czasem będzie coraz bardziej na kontrakt społeczny, na jakie będą przemysły, też na Polskę. No i oczywiście ekspansywny charakter Unii Europejskiej, który polegał na tym, że kolejne nowe terytoria i kapitał dawny obrabiał te terytoria, no poszukuje nowych obszarów i zobaczymy, co będzie z Ukrainą, bo Rosja postawiła granicę. Jednocześnie uważam, że na wojnie skorzystaliśmy gospodarczo bardzo, bo mamy przypływ w ogóle na niespokoju na wschodzie Białorusinów i Ukraińców, którzy zasilają nas swoją energią. Tak uważam. Chociaż danych nie mam, ale czuję intuicyjnie, że tak jest.
Każdy z nas rozumie zysk na swój sposób. Dla jednej osoby dodatkowe 10 zł nie będzie miało żadnego znaczenia, ponieważ ich wartość finansowa jest niska. Dla kogoś innego wręcz przeciwnie. Zwłaszcza jeśli znajdzie sposób, aby z 10 zł zrobić kolejne 10 zł. Jednak naprawdę o realnym i w pewien sposób prawdziwym zysku możemy mówić wyłącznie wtedy, gdy zestawimy go z inflacją. Dlatego zawsze minimalnie powinniśmy definiować zysk nominalny oraz zysk realny. Ważne, byśmy myśląc o zysku, potrafili te pojęcia od siebie odróżnić. Zysk nominalny to zysk pozorny, ale najczęściej tylko taki dostrzegamy i znamy. A ty, myśląc o zysku, myślisz o zysku nominalnym czy o zysku realnym?
Duża część tych Ukraińców pojechała dalej do Niemiec, bo w ostatnim roku chyba rekordowe ilości właśnie Ukraińców pojawiły się w Niemczech. Na samym początku tak nie było, bo część mówiła, że jednak ta kultura jest bliższa im, nie tylko język, ale i kultura jest bliższa w Polsce, plus oczywiście odległość robiła robotę i część tych Ukraińców, ja zresztą pracowałem z nimi wiele lat, więc wiem, teraz widzę, że faktycznie tych Ukraińców w Polsce brakuje, nie tylko mężczyzn z wiadomych względów, ale również kobiet, bo po prostu pojechały na zachód. Jak to będzie wyglądało dalej? Wielu młodych Polaków też się zastanawia, czy zostać w Polsce, czy wyjechać. Już nie jest to takie łatwe, gdzie wyjechać, bo już tych takich miejsc spokojnych na zachodzie nie ma i pytają również nas, w których kierunkach się kształcić, bo przecież trzeba powiedzieć, że edukacja jest ważna. Zastanawiałem się, czy koniecznie iść na studia, jeśli tak, to jakie, jeśli nie, to jakie kierunki i jakie biznesy według Pana będą szybko rosły?
Moim zdaniem tu rozstrzygnie znów geopolityka i w zależności, w jakim kierunku się potoczy. Jeżeli powstanie deglobalizacja, czyli Amerykanie przesilą i wymuszą na Zachodzie oderwanie się od Chin i powrót do łańcuchów wartości i podziału pracy wewnątrz Zachodu, to uważam, że będziemy mieli znacząco zwiększenie wagi społecznej i prestiżu wśród niebieskich kołnierzyków, czyli ludzi pracy, hydraulików, tokarzy, stolarzy, którzy będą zarabiać więcej niż pracownicy biurowi, zwłaszcza, że sztuczna inteligencja będzie zastępować dużo prac intelektualnych. To już trochę widać nawet, muszę powiedzieć. Ostatnio prezydent Macron miał takie przemówienie, jakby rozpoznawał tę potrzebę, więc zmieni się program szkolny pod tym kątem. Nie będzie takiej presji na wykształcenie wyższe, które jak gdyby ma pusty dyplom. Może to przywróci jakiś rozsądek, tak swoją drogą, bo potrzebujemy murarzy. Społeczeństwo to są piękne i godne zawody. Potrzebujemy mechaników samochodowych, murarzy, tokarzy, stolarzy. Proste, tak? A nie, że Chińczycy na nas wszystko robią, a my po prostu przelewiki, pyk-pyk, designerzy, pyk-pyk. I nie wiadomo właściwie o co chodzi, tak?
Mhm. Powrót do pracy, gdzie trzeba sobie ubrudzić ręce.
Jeżeli będzie deglobalizacja. Jeżeli nie będzie deglobalizacji, to nie wiem, w jaką stronę to podąży. Raczej chyba w kierunku tego, że Chińczycy absolutnie swoją produktywnością zjedzą Europę. No zaleją nas swoimi produktami, nad produkcją z czasem, bo po prostu efektywniejsi. No.
Już samochody elektryczne przecież.
Zdemolują nas, tak jak mówił Elon Musk ostatnio o samochodach właśnie.
Tak, tak.
Zdemolują nas, dlatego że są bardziej produktywni i są innowacyjni, wbrew temu, co wielu, nie wiem, nieprzytomnych mówi w Europie, w Polsce zwłaszcza. Bo Polska to jest świetnie innowacyjna, nie? Nasza nauka i w ogóle wszystko, tak. Prawda? No właśnie, przemysł samochodowy, nie tylko elektryczny, ale też spalinowy widać. Kto jest największym teraz eksporterem na świecie? Już nie mówiąc o maszynach, w przemyśle stoczniowym, no można mnożyć to. Mhm. I jeżeli nie powstanie, jednak nie będzie tej globalizacji i wielkich murów celnych, to obawiam, i będzie jedna wielka Eurazja w dalszej globalizacji, to Europa ze swoim programem społecznym, sposobem życia, przywiązaniem do RODO, które też moim zdaniem niszczy konkurencyjność, o czym mówiono mi w Azji wiele lat temu, jak byłem prezesem Centralnego Portu Komunikacyjnego. W dobie gospodarki cyfrowej, digitalnej, opartej o wiedzę, gdzie są wszystko przelicza, co, gdzie, jakie strumienie są potrzebne, jacy konsumenci czego chcą i tak dalej, prawda, że cena materiałów, cena materiałów przetrzymywanych w magazynie, zależy jak długo leżą, no to kto ma przewagę i wie, jaki konsument co czego chce w tych algorytmach, jest absolutną przewagą konkurencyjną. I RODO nas pozbawia tego, tak? Względem Azjatów, którzy takich nie mają pomysłów.
A jaką my mamy przewagę, jak pan myśli, bo przecież jest pan na wielu spotkaniach z mądrymi Polakami i moglibyśmy znowu narzekać, że nie mamy fabryk, że przecież robimy półprodukty dla tej niemieckiej gospodarki, która przecież też hamuje. Już widzimy wiele fabryk no motoryzacyjnych, przecież w Bielsku zwalniają 300 osób.
No właśnie, jeżeli będzie deglobalizacja będzie deglobalizacja, to niemiecka gospodarka straci model rozwojowy. Dlatego tu jest kwadratura koła, jest trochę wiele znaków zapytania. A jeżeli będzie deglobalizacja, to gospodarka niemiecka straci rynki i my dostaniemy, ci na Śląsku, Wielkopolsce uzależnieni od tego, dostaniemy też oczywiście swoje i będziemy musieli znaleźć nowe. W Europie ciężko będzie znaleźć, bo jest demograficzna zapaść. A jeszcze, jak nie postawimy barier celnych na Chińczyków, no to nas zalają swoją produkcją. Więc problem polega na tym, że bariery celne generują wojnę i napięcie. Wchodzimy w bardzo czas niebezpieczny, wykuwania nowego ładu światowego. Obstawiam, że będzie jednak konfrontacja chińsko-amerykańska na Pacyfiku. Amerykanie nie odpuszczą tego, ale mogą przegrać, więc możemy mieć tak nowy świat.
Ale kinetyczna, czy jakaś inna?
Może być, będzie, moim zdaniem będzie nasilenie rywalizacji technologicznej i finansowej z sankcjami twardymi na Chiny. I jest spora szansa, że wybuchnie konflikt, wojna po prostu na zachodnim Pacyfiku.
Ile czasu pan daje na to?
Wiosna 25.
Dlaczego taki termin? Akurat wtedy?
Bo uważam, że jeżeli Trump wygra wybory, to będzie myślał, że jest takim kozakiem, że tutaj zadiluje z Rosją, będzie próbował wymusić pokój, da do zrozumienia Europejczykom, że nie, gwarancje są niepewne amerykańskie, bo będzie chciał w ten sposób wymusić zachowania, że sami wydają, a Europejczycy nie chcą sami wydawać, bo chcą się czuć, że Amerykanie ich bronią. Trumpa to wkurzy, jednocześnie Tajwańczycy od wielu lat udają, że się zbroją do wojny z Chinami, a udają po to, żeby tym bardziej związać Amerykanów, żeby oni byli od pierwszej minuty w wojnie, bo wtedy uważają, że nie będzie wojny. To jest mądra strategia. A jakby się za bardzo zbroili, no to Amerykanie nie musieliby od razu przychodzić. I Trump będzie chciał wymusić na Tajwańczykach, żeby się dobrze zbroili, dobre rzeczy kupowali, na twardo się zbroili, co zburzy kruchą równowagę ciśnienia tajwańskiej. Chińczycy na kontynencie pomyślą i jeszcze zacznie przyciskać wojną technologiczną i Chińczycy pomyślą sobie, że muszą pokazać Trumpowi, gdzie jest jego miejsce poprzez zakwestionowanie wiarygodności gwarancji amerykańskich, nie poprzez rozpoczynanie wojny o Tajwan, tylko manewry na Morzu Południowochińskim albo kwarantannę wokół Tajwanu, że amerykańskie okręty nie mogą wpływać tam, inne wszystkie mogą, amerykańskie nie. I Amerykanie będą musieli rozpocząć jakąś akcję, która prowadzi do wojny i Trump szalony będzie myślał o tym i wtedy będzie noc długich noży w gabinecie owalnym w marcu 2025 roku, gdzie kluczowi współpracownicy Trumpa będą decydowali, czy przełamać kwarantannę. No, poszedłem trochę dalej, ale to jedna z symulacji Strategy in Future. I będziemy wtedy się wszyscy zastanawiali, czy będzie mieli Armagedon. Nawet nie nuklearny, bo to może być skończyć tylko wojną konwencjonalną, ale taki, że stanie ruch handlowy na zachodnim Pacyfiku. I wtedy ta kamera nie działa, to nie działa, tamto nie działa. No. I w sensie no nie od razu, ale za jakiś czas, jak nie będzie części. I Armagedon dla gospodarki światowej. To tak jakby serce stanęło człowiekowi. Bo to jest serce, tam płynie Morze Południowochińskie, Wschodniochińskie, Cieśnina Tajwańska. Wszystko, produkcja Japonii, Korei Południowej, Chin, Tajwanu, do Europy, Bliski Wschód i do Stanów. I w drugą stronę surowce, produkcja.
A jaka jest alternatywa? No bo to jest zatrzymanie łańcuchów dostaw, to co już przerabialiśmy w mniejszej skali w pandemii. Jaka to będzie skala, jak jesteśmy sobie w stanie to wyobrazić, gdyby faktycznie taki czarny scenariusz się wydarzył?
Nikt nie jest sobie w stanie tego wyobrazić w szczegółach, ale jest Rhodium Group, można zobaczyć w internecie, prowadzi takie wyliczenia, co by się stało. Próbuje symulować. Armagedon absolutnie. Gospodarczy Armagedon świata. Mamy tak powiązane łańcuchy wartości, a Chiny są głównym producentem i głównym elementem tych łańcuchów wartości. No, na przykład półprzewodniki są głównie robione w Korei Południowej, Japonii, Tajwanie i Chinach. No i nie ma ruchu półprzewodników. Tak. Już nie mówiąc o koszulkach z Wietnamu nawet, czy z Bangladeszu. Absolutnie nie ma ruchu. No, bo jeszcze Amerykanie musieliby zablokować Malakę, więc to nie byłby tylko Morze Wschodniochińskie, tylko wejście na Ocean Indyjski zablokowane. Może na Oceanie Indyjskim starcia. No, próba blokady morskiej Chin odległej na Malace i na cieśninach pierwszego łańcucha wysp. Wojna prawdopodobnie z blokadą ruchu morskiego. Jeżeli kontener podrożał tyle, ile podrożał, bo jacyś rebelianci prymitywni strzelają co jakiś czas i tak niewiele robiąc tym statkom, Już niektórzy pływają dookoła Afryki. Ile to kosztuje? Ile się czeka? Tesla, zdaje się, wstrzymała produkcję w Niemczech, tak? Z tego powodu.
No właśnie, kanał Suezki już teraz, tak? I na Morzu Czerwonym faktycznie dzieją się jakieś, tak jak pan mówi, jakaś rakieta strzela, tak? Jedna, jakiś Houthi z Jemenu, coś tam się dzieje. Czyli generalnie jakieś zamieszanie rebeliantów, jakichś tam chłopaków, niektórzy mówią z krzaków. I już są takie zamieszania, no. Że już faktycznie część firm faktycznie tamtędy swoich statków no nie wysyła. A pan tutaj mówi o ogromnym zamieszaniu za rok, tak? Za rok, bo mamy
przecież... Jeżeli Trump wygra wybory, obstawiam, że jest spora szansa. Dlatego też mogą chcieć zabić Trumpa wcześniej, ci, którym to nie sprzyja. Znaczy mówię poważnie, tak po męsku, bo w Strategy in Future przestaliśmy się trochę certolić, tak jak przed wojną na Ukrainie. Mówiliśmy o tym, że nadchodzi wojna. Też to mówiłem. I to mówiłem w czasie antenowym przed Wigilią w telewizji chyba polskiej albo w Polsacie, już nie pamiętam. Miliony ludzi. I że wojna idzie w Europie. I pamiętam reakcję.
A to zapytam prywatne takie pytanie. Nie wiem, czy ostatnie, może jedno z dwóch ostatnich. Ma pan mnóstwo znajomych, ma pan rodzinę i przecież pan z nimi rozmawia. Jak oni reagują na tą wiedzę, którą pan ma? No bo dzisiaj pan jest w programie, my się nie znamy. To idzie do internetu, zobaczy to setki tysięcy ludzi, później my dostajemy wiadomości. Powiem, jaki jest odbiór społeczny? Ludzie się boją i mówią, dlaczego straszycie ludzi, dlaczego dajecie takie tytuły? Ja tu dzisiaj rozmawiam i pytam realnie.
No jak straszymy? Przecież jest wojna na wschodzie. Największa wojna od 1945 roku. Kilkaset tysięcy ludzi zginęło, żołnierzy.
Dlatego pytanie jest takie, jak reagują pana znajomi, najbliższa rodzina, czy oni się jakoś przygotowują, czy my się możemy w ogóle jakoś przygotować do zmian geopolitycznych, ogromnych, tak? Ogromnych, największych mocarstw, które grają na tej szachownicy świata.
Nie chciałbym się wypowiadać, jak należy się przygotowywać do różnych rzeczy tego rodzaju. To są prywatne decyzje ludzi. Pytają mnie często, czy inwestować, nie inwestować, mieszkać na wschód Wisły, na zachód, wyprowadzać się. Ja się nigdy nie wypowiadam prywatnie na takie tematy, a co do rodziny własnej, to proszę mi pozwolić zachować.
Jasne.
Dla samego siebie, to po prostu żyjemy w takich czasach teraz. Mówiłem o tym od 2015 roku, co najmniej, jak nie 2014. Moja pierwsza książka o tym mówiła, później kolejne. Siedziałem, patrzyłem w kawiarni, pisząc te książki, co nadchodzi. Patrzyłem na ludzi ciszących się, bawiących i wtedy się zastanawiałem, muszę powiedzieć panu bardziej, że oni żyją w surrealistycznym świecie, bo to się dzieje, to co ja piszę, a ludzie od tego nie wiedzą, podczas gdy oni wszyscy wtedy myśleli, że ja jestem absolutnie sobie, ja żyję w jakimś po prostu bańce. A teraz już tak się do tego przyzwyczaiłem, że aż nie myślę o tym tak bardzo. To jest taki paradoks. No.
No tak można powiedzieć, że trochę się przyzwyczailiśmy do tej sytuacji na wschodzie. Zresztą sami Ukraińcy mieszkający, robiący biznesy dalej. Oczywiście ten kraj wyludnił się niesamowicie. Przecież w Kijowie zostało, nie wiem, może 2 miliony ludzi.
Nie no, jest Ukraina jest prawie, przesadzam trochę, prawie dwa razy mniejsza populacyjnie niż
dokładnie.
W momencie upadku Związku Sowieckiego. Dramat, absolutny dramat tego państwa. Wielki temat na wielkie książki, co się stało. Wie pan, powiem panu więcej. Jak się spojrzy z takiego helikopter view, to my sobie siedzimy w studiu w Warszawie, Żoliborz, ale ta wojna światowa skalowalna może trwa, bo druga wojna światowa też nie wyglądała tak, że wszyscy strzelali w każdym momencie do siebie i tak dalej. Ludzie żyli.
Właściwie chciałem to powiedzieć.
Akurat że może w okupowanej ludzi... Polsce, czy na wschodzie, gdzie Niemcy prowadzili ludobójstwo, to było nieco inaczej, ale też nie wszędzie. No, znam się w Polsce, gdzie nigdy nie widzieli niemieckiego patrolu, tak? Bo tak głęboko położeni w lesie i Niemcy nie dojechali. I zbierali zboże, tak? I świnki hodowali, i funkcjonowali. No, a mnóstwo było takich miejsc w Europie. Przypomnę, że bardzo dużo państw europejskich było po stronie Hitlera. W Hiszpanii był święty spokój, w Portugalii święty spokój. Czy we Włoszech coś się działo przez większą część wojny? A Węgry, a Rumunia, a Czechy, a Słowacja. Ludzie żyli, chodzili do pracy, fabryki, produkowali na jakieś potrzeby, jakiś kierunek. I trwała wojna. My, Polacy, mamy takie przekonanie, że to był czarno-biały obraz, w ogóle wszystko było czarno-białe. I wszyscy strzelali w każdym momencie, wszyscy w każdym momencie umierali. Dlatego, że jesteśmy przygnieceni ciężarem strat ludzkich, ciężarem oczywiście wymordowania Żydów polskich i ciężarem oczywiście tego, że straciliśmy absolutnie państwo. Jesteśmy przesunięci jak worek śmieci ze wschodu na zachód. Przegraliśmy prawie wszystko, co się dało. Dla Amerykanów to... Wojna jak wojna.
To na zakończenie.
Kolejna wojna w Eurazji.
No faktycznie, tak. Z tym się zgadzam. Mam też trochę znajomych na Ukrainie. Czy są teraz w Polsce, czy w Kijowie? Oni wysyłają zdjęcia, oni pracują, mają firmę i w Kijowie, no, tak jak pan mówi, restauracje pełne ludzi i mimo, że rakiety spadają na Kijów i to się dzieje przecież co jakiś
piekarze czas. Piekarze muszą piec chleb.
Dokładnie.
W pierwszej wojnie światowej też tak było. Tak, piekarze tak. Pieką chleb. Ekonomia się zmienia, bo surowiec jest nie stąd, prawda, kosztuje bardziej, dostęp do zboża może słabnie albo właśnie i tak dalej. Ale...
Panie Jacku, to na zakończenie jakiś optymizm, który możemy wlać, nie naiwność, ale jakiś optymizm, który...
Państwo polskie, jeżeli będzie dobrze kierowane przez elity polityczne, ma szansę na rozwój i zajęcie lepszej pozycji w podziale pracy w Europie. I tego życzę.
To takie ogólne, to może zapytam o ten rozwój i o to, co zachodnia Europa chce dla nas, no bo przecież niektóry rozwój, niektóre kierunki rozwoju są przecież dla nich no, niedobre, czyli na przykład CPK. Czy CPK jest dobre dla takich Niemiec? Czy to jest szansa dla nich, czy większa dla nas? Więc pytanie, czy ten
większa
projekt...
Większa dla nas, czy ten projekt, przecież nie dla Niemców.
Oczywiście, to takie pytanie retoryczne, tylko pytanie, czy ten projekt nie ugrzęźnie teraz w miejscu?
Nie wiem. Nie umiem się powiedzieć, czy ugrzęźnie, również nie wiem, co dokładnie było robione w ostatnich latach. Nie byłem wtedy w tym projekcie. Dobrze. Byłem na samym początku.
Postawmy tu dzisiaj kropkę. Mnóstwo tematów, myślę, że do rozważań, do zastanowień. I myślę, że nie chcieliśmy wlać w wasze głowy, bo świadomych widzów mamy niesamowicie. Niepokoju na pewno nie chcieliśmy wlać, ale myślę, że tą świadomość, jak faktycznie jest z pana punktu widzenia, na pewno. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również. Dziękuję pięknie.
Do zobaczenia.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia.